Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś mówić będziemy o człowieku, który kochał kobiety, konie, koniak i był wielkim patriotą. Właściwie zastanawiam się, czy to dobra kolejność kobiety, koniak i konie. Może powinnam użyć innej, odwrotnej kolejności. W każdym razie jego życie było bardzo kolorowe i szczęśliwe do pewnego momentu. A mówić dziś będziemy o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim. Barwne miał bardzo życie, kochały go kobiety. On kobiety również kochał, ale tak jak mówiłam wcześniej, lubił też koniak. I kochał swojego konia, którego zresztą zdobył. O tym już za chwilę porozmawiamy z historykiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktorem Zbigniewem Giżyńskim.
Jak się robi u nas program rozrywkowy?
Na ten temat, proszę pana, jest recepta.
Ja do tego absolutnie nie mam głowy. Niech pan powie, niech pan sekret ów wyszepta.
A? Pan w branży jest kimś nowym, bądź co bądź. Chcąc zrobić dobry program, trzeba wziąć 3 monologi, 8 tang.
Notuję tanga.
Skecze 2, setkę dowcipów różnych rang. Lecz najważniejsza jest rzecz ta.
Schody, jak w Casino de Paris. Schody wyjść nie mogą z mody, widz o schodach zreli sini. Schody, jak na filmie z Hollywood. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najdrwalsza to z wszystkich mód.
Nawet Chińczyk, nawet Pers, mnich co w swej pustelni kisł, widząc schody pełne gers, woła brawo, krzyczy bis!
Krzyczy bis, krzyczy bis, krzyczy bis!
Schody, jak w Casino de Paris.
Schody wyjść nie mogą z mody, widz o schodach z rewizji.
Schody! Jak na filmie z Hollywood! Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mód. By frekwencja z entuzjazmu wpadła w trans, prócz autorskich piór konieczne pióra w pupie, a bez schodów, proszę pana, nie ma szans!
Zapisałem! Jeszcze dzisiaj schody kupię!
Schody!
Casino de Paris. Nie mogą schody wyjść nigdy z mody, najtrwalsza to z wszystkich mód.
Nie mogą schody wyjść nigdy z mody,
najstarsza to,
najtrwalsza to,
najtrwalsza to,
najstarsza to z wszystkich mód.
To ja zacznę wobec tego, panie doktorze, z anegdoty, którą kiedyś przeczytałam, już nawet nie pamiętam kiedy, zazwyczaj zapominam, a ta mi się tak spodobała, że ją zapamiętałam, zresztą sprzedałam ją w radiu i wszystkim kolegom też się spodobała. Ona będzie trochę z pieprzykiem. Otóż Wieniawa, pewnie ją pan zna, ale powiem naszym słuchaczom w takim razie. Wieniawa pewnego razu napisał list do nieznanej sobie albo znanej z widzenia pani i wysłał kwiaty, a w liściku były mniej więcej takie oto słowa. Droga pani, wprawdzie się nie znamy, ale śniła pani mi się tej nocy i to był tego rodzaju sen, że czuję się zobowiązany. I tak mniej więcej. Zna pan tę anegdotę?
Ależ oczywiście, że ją znam. Jak nie kochać Wieniawy? I tu nikt inny lepiej nie odda uroku tej postaci niż sam nasz Wieniawa, który sam o sobie napisał: przez całe życie ta miłość mnie goni do pięknych kobiet, koniaku i koni. Postać jest legendarna, jest urokliwa. To, co zawsze było cechą charakterystyczną Wieniawy, to, że on się w życiu nigdy nie nudził i nie pozwolił się nigdy nudzić tym, którzy byli razem z nim. Co więcej, ma tą fenomenalną w sobie, miał tę fenomenalną w sobie cechę, że nie pozwala nam się nudzić z sobą także dzisiaj, mimo że już od tylu lat nie żyje. Ale anegdot o Wieniawie każdy gdzieś tam pewnie kilka nawet zna, albo jeżeli nawet nie zna, nie pamięta, to słyszał. Jest to przede wszystkim przepiękna postać, wspaniały bohater i warto by było, abyśmy w tym wspaniałym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, pamiętali o nim nie tylko w kontekście tego, z czego go wszyscy znamy, z tej miłości.
Powieciarza, Birbanta.
Tak, dokładnie, ale troszkę także z tego, że był wielkim patriotą, wspaniałym żołnierzem, generałem, którym nie został przez przypadek, dlatego że go kochał komendant, a kochał go jak syna, którego nie miał, bo miał dwie wspaniałe córki, które kochał, ale nie miał syna i trochę tak traktował Wieniawę, a Wieniawa trochę tak traktował komendanta jak własnego ojca i to Piłsudski odmienił życie tak naprawdę człowieka, który pewnie byłby największym bawidamkiem Europy, bo na to się zapowiadał, gdyby nie to, że w 1914 roku w Paryżu usłyszał Józefa Piłsudskiego i dostrzegł w nim swojego wodza i potrafił rzucić piękne artystyczne życie, kobiety, koniak, który wtedy pokochał, wcześniej był abstynentem, tego też prawie nikt nie wie, że on dosyć późno sięgnął po kieliszek, rzucił to wszystko, wrócił do Polski, do Galicji wówczas, zaciągnął się do legionów jako szeregowiec, żeby walczyć w beznadziejnej, wydawałoby się, wojnie, bo dostrzegł w Józefie Piłsudskim kogoś, kto może spełnić marzenie jego przodków. Ojciec Wieniawy, też Bolesław, był bohaterem, był żołnierzem powstania styczniowego. Jego dziadek walczył w powstaniu listopadowym. Więc Wieniawa, wychowywany w takiej atmosferze, dostrzegł w Piłsudskim kogoś, kto pociągnie jego i Polaków do kolejnego zrywu, który być może zakończy się sukcesem. Tak też się stało, tego wtedy nie wiedział. Ale pamiętajmy, wspominając te urokliwe wszelkiego rodzaju historie o Wieniawie, że był to przede wszystkim wielki i wspaniały patriota. A jak bardzo też ten patriotyzm był wpleciony w jego życie, jak bardzo gdzieś te jego życie także i z Piłsudskim ma swoje takie wspólne punkty, to niech świadczy o tym jedna historia w ogóle nieznana. A mianowicie mama Wieniawy Długoszewskiego, mając 14 lat, młoda dziewczyna, jej wówczas już taki zalecający się do niej kawaler, chcący, żeby wyszła za niego za mąż, robił do niej zaloty, a ona wtedy, 14-letnia dziewczynka, wygoniła go do powstania styczniowego, bo powiedziała, że ona nigdy nie odda swojej ręki komuś, kto by się uchylał od walki dla ojczyzny. Piłsudskiego także bardzo ukształtowała matka, stąd ta wielka atencja i marszałka Piłsudskiego, i Wieniawy do kobiet, ponieważ to polskie kobiety w XIX wieku rzeźbiły charaktery mężczyzn, którzy potem chwytali za szablę.
Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto beztroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. jest gwiazd, tyle jest miast. Niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak kochać się, to we Lwowie, przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew. Jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie z dosyć wiosennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu łka. Lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu. Do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast. Wszędzie znajdą się piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
To wszystko powodowało, że rzeczywiście Bawidamek, wspaniale zapowiadający się pisarz, Wieniawa był człowiekiem ogromnego wykształcenia. To nie tylko lekarz, bo on skończył medycynę. Nomen omen Piłsudski też zaczynał studia medyczne. Aresztowała go carska policja i wysłała na Syberię, przez co przerwał te studia w dosyć wczesnym jego fazie. Wieniawa je spokojnie skończył. Był doktorem nauk medycznych i zaczął praktykować nawet jako okulista. Natomiast on przede wszystkim miał wielką artystyczną duszę. Znał 6 języków nowożytnych. Znał świetnie grekę i łacinę także, więc w sumie 8 języków, którymi biegle włada. On tłumaczył z języka francuskiego na język polski dzieła wysokiej klasy francuskich literatów. I uczył się w zakresie rysunku. Pięknie malował. Znane są niekiedy opowieści różnych jego współpracowników, którzy mówią o tym, że jak były jakieś nudne manewry, to tylko raporty Wieniawy były ciekawe z tych manewrów, bo on je przyozdabiał rysunkami na marginesie, aby można było widzieć, jak ten dowódca się nudzi, prawda, i obserwuje i jakieś zajęcia, którymi się wówczas zajmowali żołnierze. I ten właśnie tak fantastycznie zapowiadający się człowiek, który uchodziłby za takiego właśnie towarzyskiego lwa salonowego, przy jego jeszcze wielkiej szarmancji, podejściu do kobiet, a kobiety go uwielbiały. Nie tylko dlatego, że był przystojnym mężczyzną, bo to nie jest niczyja zasługa, ale przede wszystkim dlatego, jakim był mężczyzną, jak potrafił się z kobietami obchodzić. I tu kolejna, może nie tyle anegdotka, ale właśnie coś, co świadczy o nim. Dlaczego ten człowiek, o którym wszyscy wiedzieli, że od kobiet nie stroni, i wiele tych kobiet wiedziało tak naprawdę, jaki los je w jego ramionach może czekać, dlaczego tak chętnie się mimo tego do niego garnęły? Otóż kiedyś o wiele młodszemu od siebie towarzyszowi rozmowy powiedział: słuchaj, żebym ja o siwych włosach musiał ci mówić, że można. kobietę zastać jak płacze, ale nigdy nie można takiej zostawić.
Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już serce daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwie drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwie drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwie drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten.
Radio PIK.
Wieniawa to też postać tragiczna.
Tak, to prawda. To postać tragiczna, bo zginął tragicznie, popełniając samobójstwo. Zrzucił się z okna, z balkonu, w zasadzie z tarasu swojego mieszkania w Stanach Zjednoczonych w 1942 roku. Co ciekawe, inny wielki polski patriota, także wspaniały poeta, który zresztą znał osobiście Wieniawę, przyjaźnili się ci panowie razem, także pisał o nim, Jan Lechoń w podobny sposób zginął. Tu jest wiele spekulacji na temat tej śmierci do dnia dzisiejszego, również politycznych, do których za chwilkę pewnie dojdziemy, omawiając jego dalsze losy życia, które go do tego skłoniły, ale coś, co chyba jest najważniejsze, to to, że on nie był w stanie żyć bez Polski. To był człowiek, który przede wszystkim kochał Polskę. W nim naprawdę w tym 1914 roku Piłsudski tym jednym spotkaniem zaszczepił miłość do Polski. On potrafił rzucić wtedy to wszystko. Potrafił zaciągnąć się jako szeregowiec i ruszyć z legionami. Walczył niezwykle dzielnie. To był naprawdę bohaterski żołnierz. Krzyż Virtuti Militari to się nie dostawało za to, że się biegało z rozkazami od komendanta. To były konkretne zasługi na polu walki, chociażby pod Kostuchniówką, poznał tak na dobrą sprawę smak wojska. On zaczynał jako piechur, konia zdobył. Już się nigdy z nim nie rozstawał. Potem, gdy wspominał po latach to, dlaczego został ułanem, dlaczego postanowił zaciągnąć się akurat do tej formacji, powiedział słowa, które przeszły do legendy i stały się jednym z takich ulubionych cytatów z Wieniawy, a mianowicie: ludzie szanują się wzajemnie dla swych cnót, kochają zaś dla swych wad. Dlatego przystałem na kawalerzystę, bo ułan czy szwoleżer jest syntezą wszystkich cnót i wad polskich. Trzeba go szanować, a nie można nie kochać. Był więc fantastycznym ułanem i żołnierzem. Został, gdy Piłsudski odwrócił się od Austriaków, odwrócił się od sojuszu z Niemcami, z państwami centralnymi, został internowany. Wieniawa został najpierw z legionów zwolniony, potem nawet zaciągnięto go do armii austriackiej, tam wykorzystując jako lekarza. Jako lekarz to on już specjalnie tam nie miał zbyt wielkiego pojęcia o leczeniu, bo po prostu nigdy wcześniej, potem przez lata nie praktykował. Więc żartowano i on sam z tego żartował, że stosował prostą metodę radzenia sobie z różnymi przypadkami. Na różnego rodzaju choroby i przypadłości od pasa w górę sugerował aspirynę, a od pasa w dół rycynę. I w ten sposób dochodzi do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, który mógł się zakończyć dla Wieniawy tragicznie. Bo on się dostał w 1918 roku, troszkę na skutek swojej brawury, troszkę na skutek też przypadku, do sowieckiej niewoli. Wylądował na Łubiańce. A w tamtych latach Łubianka w zasadzie mogła się równać śmierci i nie byłoby jednej z barwniejszych postaci naszej historii pierwszej połowy XX wieku, gdyby nie to, że udało mu się z tego więzienia wydostać. Troszkę w tym pomógł. Są różne też na ten temat teorie. Troszkę Dzierżyński, bo to jego adwokat miał wyciągnąć Wieniawę z tego więzienia. Jak zwykle przy Wieniawie musi być jakaś kobieta. Podoć namawiała do tego adwokata jego żona, która potem go porzuciła właśnie dla Wieniawy, stając się jego drugą żoną, bo dwie żony Wieniawa miał, podobnie jak Józef Piłsudski zresztą. Te skomplikowane ich zresztą życia uczuciowe też przeplatały się z różnego rodzaju zawiłościami religijnymi w przypadku Piłsudskiego, który przez pewien okres czasu z powodu właśnie tych małżeńskich był luteraninem, dopiero potem powrócił do kościoła katolickiego. Też te kłopoty nie były obce Wieniawie i tu słynna historia o obu tych panach, pokazująca ich taką typową polską religijność, gdzie może z Panem Bogiem nieraz na bakier, ale z Matką Boską zawsze na piersi. I jak już Polska po Bitwie Warszawskiej odzyskała niepodległość i ją w Bitwie Warszawskiej potrafiła skutecznie obronić, tam również mężnie bardzo Wieniawa się sprawował, a gdy ktoś mu zarzucił brak męstwa w 1920 roku, to zdarzył się w tym zakresie jeden z posłów ówczesnych na Sejm, bo on swoją żonę odesłał do Krakowa i tenże poseł twierdził, że sam też uciekł, co było nieprawdą. Wyzwał go na pojedynek, to i tu ciekawostka taka podobna nieraz do czasów dzisiejszych, zasłonił się tenże parlamentarzysta immunitetem i w tym pojedynku nie wziął udziału. Otóż jak widać, nie tylko już dzisiaj immunitet przed drogówką nie chroni, ale jak widać niekiedy były poważniejsze sprawy, przed którymi się immunitetem zasłaniano. Nomen omen, Wieniawa, który w tych kilku pojedynkach, których brał udział, zawsze wyszedł bez szwanku. Sam także zadbał zawsze o to, aby ci, którymi się pojedynkował, nigdy nie mieli uszczerbku na zdrowiu jakiegoś poważniejszego, nigdy nikogo mu nie zadał śmierci ani nawet jakichś poważniejszych obrażeń. Zawsze robił to tak, aby ten jego przeciwnik jednak miał się potem dobrze, a oni, aby ukryć ten afront, jakim jest jednak przegrany pojedynek, najczęściej twierdzili, że ta ich obandażowana głowa jest skutkiem jakiegoś drobnego wypadku samochodowego, w którym wzięli udział, albo innej kontuzji, której ulegli. Ale wracając do tej historii z religijnością i z Matką Boską, po Bitwie Warszawskiej Wieniawa mówi do komendanta, że trzeba byłoby chyba pojechać do Matki Boskiej, do Częstochowy i podziękować. za ten sukces, na co Piłsudski miał mu odpowiedzieć, że ma rację, ale on do Częstochowy nie pojedzie, bo by się Ostrobramska obraziła. I to w zasadzie różniło tylko obu panów. Piłsudski był z Wileńszczyzny, więc miał nabożeństwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a jako mieszkaniec i pochodzący z Galicji, Wieniawa to nabożeństwo miał do Matki Boskiej Częstochowskiej.
Historia taka, ach mon Dieu, zdarzyć się może byle gdzie i z byle kim każdego dnia. I właśnie stąd ballada ta. W balladzie zaś od setek lat są zawsze łzy, jest jakiś kwiat, róża czy mak, jaśmin czy bez, bo to już tak przyjęte jest, że w każdej balladzie od lat obok dwóch serc jest zawsze kwiat. I w tej balladzie też nie będzie kwiatów brak, bo główną rolę gra czerwony polny mak. A maki w całej Francji zwą tak pięknie kokliką. Historii takich pełno w krąg, w zieleni pól, w zieleni łąk. On w słońcu z nią na łące stał, na znak miłości mak jej dał. A dając go, poprzysiągł jej, że będzie z nią od chwili tej, że świadkiem ten czerwony mak, że jeszcze nikt nie kochał tak, że z nią w chwilach dobrych i złych, że tylko śmierć rozłączy ich. Dziewczyna wzięła kwiat i pomyślała tak, że szczęście w ręku ma jak ten czerwony mak. A maki w całej Francji zwą tak pięknie. Historii takich pełno w krąg, a każda ma swój dalszy ciąg. Nic też dziwnego w tym, że znów ktoś nie dotrzymał swoich słów. W balladzie zaś od setek lat są zawsze łzy, jest jakiś kwiat, tak samo jest w balladzie tej. Nim przekwitł mak, on dośmiał jej i poszedł, odleciał jak ptak i z oczu znikł, nim przekwitł. Gdzieś ujrzycie ją, poznacie, że to ta, bo zwiędły maku kwiat przypięty zawsze ma. A maki w całej Francji zwą tak pięknie kokliko.
Wraz z Piłsudskim Wieniawa odchodzi też z armii po 23 roku, ale też wkrótce do niej wraca, natomiast nie ma tam oczywiście aż takiej roli, jaką miał przy komendancie. Staje przy komendancie w roku 26 i wtedy też się rozpoczyna najbardziej burzliwy okres jego kariery, kiedy w latach po przewrocie majowym, gdy rządzi Piłsudski, odgrywa istotną rolę, pełniąc z ramienia Piłsudskiego wiele ważnych stanowisk, ale to, co ukochał Wieniawa najbardziej, bo Piłsudski chciał go brać do rzeczy naprawdę ważnych, politycznych, bo on miał niezwykły zmysł, także dyplomatyczny. Wysłał go przecież kilka lat wcześniej do Rumunii jako atasze wojskowego i on tam negocjował bardzo ważny układ sojuszniczy z Rumunią, bo miał niezwykłe wyczucie dyplomatyczne, niezwykłe, a miał przede wszystkim także błyskotliwość. On potrafił rozmówcę albo do siebie zjednać, albo go czymś zaskoczyć. To on na przykład jechał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do Francji przygotowywać wizytę Piłsudskiego u marszałka Focha. To on był tym, który jakby to powiedzieć dopracowywał takie rzeczy wcześniej, a miał tak daleko idący zmysł. Tu też jest jedna historyjka, anegdotka. Był jedynym człowiekiem, którego marszałek Foch się wystraszył, bo on wtargnął nagle do gabinetu marszałka Focha, który niespodziewanie, nie spodziewał go się w tym momencie. Swoim głosem jeszcze się zameldował w sposób właściwy, na co Foch się po prostu tak po ludzku zwykle wystraszył. Powiedział wtedy, że jest jedynym człowiekiem, który go przestraszył. Tenże Wieniawa w związku z tym marzy o tym, żeby realizować się jako żołnierz. Stąd obejmuje dowództwo jako pułkownik legendarnego pułku imienia Józefa Piłsudskiego, którym przez lata dowodzi, pogłębia swoje wykształcenie wojskowe, zdaje różnego rodzaju egzaminy, zresztą zdawał już się wcześniej, także pod okiem nieprzychylnych mu jeszcze przeciwników Piłsudskiego przed powrotem marszałka do pełni władzy i dochodzi do stopnia generalskiego, czego aż tak bardzo nie pragnął, bo te awanse były troszkę tak jakby obok niego. Z tych czasów, gdy zostało tym generałem, ale trochę mu było żal, bo mundur pułkownika, do którego przywykł, miał takie ułańskie elementy, z którymi musiał się pożegnać, gdy był generałem. Z tego też czasu pochodzi historia prawdziwa, nie anegdota. Kazał sobie zrobić wizytówkę z napisem generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, były pułkownik.
Wielki patriota, bardzo uzdolniony człowiek, do końca wierny Piłsudskiemu, potem w obozie sanacji, w obozie rządzącym. No ale kiedy wybucha druga wojna światowa i rządy wprawdzie emigracyjne, ale obejmuje opozycja, to Piłsudczycy są na marginesie, prawda? I on też jest na marginesie. Przecież chciał walczyć, nie pozwolono.
Tak, ale zanim na tym marginesie wyląduje, po czerwcu 1940 roku odegra niezwykle ważną rolę jeszcze jako ambasador we Włoszech. Bo zwróćmy uwagę, że tym ambasadorem we Włoszech będzie aż do czerwca 1940 roku i odegra tam absolutnie rolę kluczową. Został ambasadorem w roku 1938. Troszeczkę niektórzy mówią, że go obóz piłsudczykowski odsyłał także na margines, no bo placówka dyplomatyczna zawsze jest troszeczkę zesłaniem, ale z drugiej strony on tam był niezwykle potrzebny, bo Włochy jako sojusznik Niemiec, ale taki obrotowy, odgrywały wówczas kluczową rolę. To Włosi przecież organizowali chociażby konferencję monachijską. To Mussolini był tym, który wydawał się wówczas na arenie międzynarodowej osobą, która jest w stanie pohamowywać Hitlera i utrzymywać jakiś może wątły, ale jednak pokój. Stąd skierowano go na tą placówkę, a on był przez Włochów niezwykle lubiany i ceniony już wcześniej, bo gdy Włosi do nas przyjeżdżali, i Wieniawa wspólnie z ministrem Beckiem pilnował tych wizyt, to potrafił robić rzeczy absolutnie niesamowite. Zadzwonił do kantyny wojskowej, uprzedzając, że za 3 godziny przyjedzie z ministrem Beckiem oraz z ministrem Ciano i całą włoską delegacją na przyjęcie. Prosił, żeby je szybko przygotowano. Oczywiście żołnierze stanęli na wysokości zadania, z szablami, w szpalerze witają gości wchodzących. On szybko ich zaprosił na bok do sali i mówi: panowie, ale wy dzisiaj jesteście na służbie, wy się nie bawicie, tylko pracujecie i wszystkie włoskie panie mają być zadowolone. Proszę tańczyć z każdą z włoskich pan. Oni nie mogą siedzieć przy stole. Im starsza, tym bardziej musi zostać dostrzeżona i doceniona. One muszą wyjść stąd zachwycone. Nic dziwnego, że gdy potem został tym ambasadorem we Włoszech, mimo że Niemcy przecież byli sojusznikami Hitlera, choć jeszcze zachowywali formalną neutralność do czerwca 1940 roku, to nie tylko oni się nie zgodzili na odwołanie Wieniawy, bo Sikorski już wcześniej chciał go, nawet się zastanawiał odwołać z tej placówki, ale Włosi dali sygnał, że nie uznają kolejnego ambasadora, a polski rząd musiał się niestety wówczas liczyć z różnego rodzaju sprawami. Stąd ten Wieniawa wówczas był osobą, która umożliwiała polskim żołnierzom przedostawanie się przez Rumunię i Włochy do Francji. Włosi, mimo że byli sojusznikami Hitlera, puszczali wszystkich tych żołnierzy. mało tego, często ich za darmo przewozili, bo wieniawa był tak lubiany, tak tam uwielbiany, że dla niego robiło się wszystko. Ale zanim przez tego Sikorskiego został odsunięty na boczny plan, to pamiętajmy o tym. I to jest dowodem, jak był postacią cenioną, szanowaną i jak miał wielki zmysł polityczny. To on miał być pierwszym następcą prezydenta Mościckiego. Zanim znany w naszym regionie doskonale Władysław Raczkiewicz został prezydentem na uchodźstwie, to osobą pierwszą, którą wyznaczył Mościcki na prezydenta, był właśnie Wieniawa, był właśnie generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Ale Francuzi się nie zgodzili.
Nie zgodzili się Francuzi, sprzeciwił się Sikorski, a szkoda, bo był to człowiek ogromnej wiedzy i tutaj mógł odegrać wspaniałą rolę. On to jako człowiek honoru przyjął, bo honor był rzeczą, o którą dbał w sposób niezwykły. Pilnował, aby w sprawach ważnych nigdy w sposób niehonorowy się nie zachowywać, żadnych świństw nie robić. Z tego czasu też jest o nim historyjka, jak to Piłsudski się rozpytywał o niego, jego dowódcy takiego bezpośredniego, pytał się, jak on tam się sprawuje i czy jakiego świństwa nie zrobił. Na co tamten miał powiedzieć, że panie komendancie, głupstw pewnie zrobiłby z liku, ale świństwa nigdy żadnego. Jako dyplomata z kolei Wieniawa powiedział, że dyplomata to ktoś, kto niejedno świństwo zrobić może, ale głupstwa nie może żadnego.
Nadejdą kiedyś takie dni, będziemy obok siebie szli, pójdziemy obok siebie w mrok i dalej w noc, i dalej w świat we dwoje. Gdzie tylko nie poniesie wzrok, będziemy tam przez cały rok. I będą świecić białe bzy, jak gdyby w mroku nasze sny we dwoje. I to jest wszystko, czego można najgoręcej chcieć, kiedy ktoś najdroższy blisko jest, już nic nie wolno więcej chcieć. A teraz weź mnie mocno w pół, jakaś gwiazda spadła w dół, błysnęła jak niebieski krzyk i spadła z nieba prosto w serca nasze. Thank you. teraz weź mnie mocno w pół. Patrz, jakaś gwiazda spadła w dół. Błysnęła jak niebieski krzyk i spadła z nieba prosto w serca nasze.
Świetny dyplomata, do końca wytrwał na tej włoskiej placówce, odgrywając tam kluczową rolę właśnie przy ewakuacji żołnierzy. Wjeżdżał jeszcze później niż ambasadorowie Francji i Wielkiej Brytanii. Jeszcze dłużej wytrwał na placówce. Co więcej, Włosi oferowali mu, żeby został. Że przygotują dla niego jakiś sympatyczny pałacyk, w którym będzie mógł sobie spokojnie rezydować. Oczywiście już nie jako ambasador, ale może we Włoszech dalej żyć. On oczywiście się na to nie zgodził. Wyjechał do Francji. Po upadku Francji okazało się, że nie ma dla niego miejsca w Wielkiej Brytanii. I wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Niego miejsca w polskich siłach zbrojnych. Tak. Przecież on proponował, że on nawet jako szeregowiec, generał chciał walczyć jako szeregowiec, byleby walczyć o Polskę. To jest jeden z dla mnie z najbardziej niezrozumiałych momentów w naszej historii, kiedy obóz opozycyjny odsuwa Piłsudczyków, bo przecież Wieniawa nie był jedynym.
Tak.
Odsuwa, umieszcza na wyspie węży, wielu po prostu nie przyjmuje do wojska.
To jest troszeczkę dramatyczna sytuacja. My zwykle, to jest naturalne, zwłaszcza z perspektywy czasu, trochę idealizujemy postacie nasze historyczne.
Tak,
tak już, to jest normalne. Nas kiedyś też będą ludzie idealizowali, bo to jest trochę tak, że jak żyjemy, to czy dzieci, czy wnuki nieraz mogą być za coś złe, ale po latach, gdy już nas zabraknie, to zawsze zostają tylko te miłe wspomnienia. Trochę tak jak nauczycieli w szkole, nawet jak nam dwóje stawiali, czy jedynki dzisiaj, to po latach pamiętamy tylko te sympatyczne historie. I tak też jest z takimi postaciami jak Sikorski. Niestety on tutaj bardzo mocno odsuwał Piłsudczyków od władzy i od jakichkolwiek związków z armią, nie pozwalając...
Tak.
Tutaj jest rzeczywiście taka rysa na tej postaci mocna i w ramach tych rozgrywek wówczas brutalnych w obrębie polityki Wieniawa ląduje w Stanach Zjednoczonych, cały czas prosząc Sikorskiego o to, aby go wykorzystał w służbie państwu, w wojsku. Sikorski troszkę na odczepnego, troszkę wykorzystując chyba ten fakt, że takiej rangi Piłsudczyk zabiega o jego względy, dał mu skierowanie na placówkę jako ambasador na Kubie. Wieniawa z jednej strony poczuł się troszkę tym urażony, z drugiej...
Bo Kuba nie miała wtedy takiego znaczenia jak w czasach zimnej wojny.
Nie chociażby. Miała wtedy żadnego znaczenia, tylko tyle, że z tych Stanów tam było blisko, więc miał możliwość szybkiego przeprowadzenia się tam. Natomiast to też spowodowało, że w obozie piłsudczykowskim niektórzy mieli to za złe Wieniawie, uznając, że to jest zdrada ideałów piłsudczykowskich. No jak to? On prosi tego Sikorskiego, którym zawsze Piłsudski walczył, o jakieś funkcje państwowe i z jednej strony ten sposób potraktowania i ta zsyłka, z drugiej strony to odwrócenie się jego własnych przyjaciół w stosunku do niego, z trzeciej zaś strony coś, co on dostrzegał, beznadziejność sytuacji polskiej w 1942 roku, gdzie tak na dobrą sprawę to był zmyślny polityk. On zbyt wiele wiedział o świecie, żeby nie mieć świadomości, jak to się zakończy, więc wiedział, że tej Polski, którą on kochał, o którą on walczył, którą tworzył Piłsudski, nie będzie.
Myśli pan, że już, panie doktorze, że on już przewidywał wtedy, że znajdziemy się w kręgu wpływów ZSRR, no bo to już było przecież rok po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim, więc już wtedy mógł to podejrzewać, tak?
Ktokolwiek by nie wygrał tę wojnę wówczas, w roku 1942 albo Rosjanie, albo Sowieci było rzeczą, albo Sowieci, albo Niemcy oczywiście było rzeczą wiadomą, że to będzie kosztem Polski. I on, mając tego świadomość, to dodatkowo chyba spowodowało rozdarcie tego człowieka i tą tragiczną śmierć, trochę też niewyjaśnioną, być może to był też nieszczęśliwy wypadek, tego do końca nie wiemy.
Bo śmierć, wersja to samobójstwo,
bo śmierć trochę taka mało wojskowa, a Wieniawa był człowiekiem, który dbał o detale. Więc to, że on w szlafroku spadł z tarasu, budzi podejrzenie, bo raczej spodziewalibyśmy się po żołnierzu, że jeżeli chce popełnić samobójstwo, strzeli sobie po prostu w głowę w mundurze generalskim. Tak byśmy to sobie wyobrażali. Oczywiście łatwo tam nam jest mówić, nikt z nas nie planuje popełnienia samobójstwa, nigdy nie wiemy, co osoby do tego typu rzeczy skłania, w jakim są stanie psychicznym, a on był w kiepskim w tym czasie. Z całą pewnością to jego wygnanie, ta jego rozterka tam była straszna. Ale jak wielką był postacią, jak był ceniony nawet tam, w Ameryce, w której przecież krótko żył, a też wtedy miał epizod, bo wśród różnych swoich talentów literackich, malarskich, lekarskich, żołnierskich, politycznych, dyplomatycznych, był także dziennikarzem. I pełnił też ten fakt, który pełni pani redaktor, tutaj nasi pracownicy Radia Pomorza i Kujaw. Był dziennikarzem, redagował Dziennik Polski w Stanach Zjednoczonych. I na jego pogrzebie w Stanach Zjednoczonych był sam generał Patton, uznając jego zasługi, jego pozycję. I też dobrze się stało, że w Polsce już wolnej prochy Wieniawy wróciły i zostały złożone na cmentarzu w Krakowie. Tam jest też pochowany Wieniawa.
Był generał Patton na pogrzebie Wieniawy, a czy był jakiś wysłannik Sikorskiego?
Nie, nie było. Troszeczkę niestety to państwo polskie wówczas pod rządami Sikorskiego nie potrafiło się zachować w stosunku do swoich obywateli.
Wiernych
przecież bardzo, ale z honorami wojskowymi ten pogrzeb odbył się potem w wolnej Polsce, o czym warto pamiętać. Natomiast chyba ja uwielbiam, bo Wieniawa był fantastycznym poetą. Zachowało się po nim wiele wierszy i piękny wiersz, który napisał jeszcze na długo, wiele lat przed swoją śmiercią, jest taką kwintesencją jego życia. Ten wiersz to jest Ułańska jesień. Przeżyłem moją wiosnę szumie i bogato, dla własnej przyjemności, a durniom na złość. W skwarze pocałunków ubiegło mi lato i szczerze powiedziawszy, mam wszystkiego dość. Wiersz jest długi, więc całego go tutaj zacytować się nie da, ale ostatnia zwrotka tego długiego wiersza jest czymś, co obok tego sformułowania, za co kochamy naszych bohaterów, że nie tylko za ich zalety, ale także za ich wady, to można by chyba było wyryć na nagrobku albo na jakimś pomniku w Wieniawie, a te słowa brzmią następująco. Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć, chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę, po dawnemu wojować, kochać się i pić.
Taki był Wieniawa, takie to były czasy. Jego śmierć, jak państwo słyszeli, wciąż pozostaje nie do końca wyjaśniona, bo rzeczywiście dziwić może fakt, że taki człowiek honoru, taki żołnierz, oficer, generał postanowił popełnić samobójstwo w piżamie, no ale różne bywają sytuacje. Nie wiadomo, jaki był wówczas jego stan psychiczny. Szkoda, że w tak strasznych czasach dla Polski, jaką była II wojna światowa, opozycja nie potrafiła docenić takich ludzi jak Wieniawa. Czy wynieśliśmy jakąś naukę z tej historii? Oto jest pytanie. Żaneta Walentyn, dziękuję już bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat i w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. To nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat i w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.